pójść do kościoła żywego, wspaniała pieśń, która mówi nam o tym, że jesteśmy tutaj jako kościół. Nie jesteśmy w kościele, ale jesteśmy kościołem. I ta subtelna różnica powoduje to, że możemy mieć ze sobą społeczność, dobrą społeczność, wierzę w to głęboko. Jesteśmy po to, aby przeżywać moc Bożego Słowa. Bez względu, myślę, na to, kto tutaj staje na tym miejscu, to mamy świadomość tego, że dotykamy czegoś wyjątkowego, czegoś niesamowitego, czegoś tak głębokiego, że właściwie tak jak słyszeliśmy, czytając nawet po raz kolejny jakiś fragment Bożego Słowa, możemy odkrywać nowe, niesamowite rzeczy. A wierzę głęboko, że czasami nawet słowo zwiastowane z takiego miejsca jak to dociera może czasami do jednej osoby wśród wielkiego tłumu, bo zrodziło się pragnienie, ażeby odebrać coś od Boga, a przystąpiliśmy do Boga żywego, do tego, który jest tutaj obecny pośród nas, bo tak obiecał w swoim słowie. To jest niesamowita, wielka, niezrozumiała, niepojęta radość, która może wypływać ze społeczności. Mówiliśmy o radości tydzień temu, dzisiaj o czymś innym, ale zanim do Bożego Słowa, to pozwólcie, krótka historia. Pewien słynny francuski malarz żyjący w XIX wieku, Gustave Doré, który między innymi stworzył kilkaset wspaniałych ilustracji przedstawiających historie biblijne, znalazł się pewnego razu w podróży. Natomiast pech chciał, że znalazł się w tej podróży bez żadnych dokumentów. W pewnym miasteczku zatrzymała go straż i poproszono go o wylegitymowanie się. Z racji tego, że tych dokumentów przy sobie nie miał, zaprowadzono go do burmistrza, gdzie ten pytał malarza o nazwisko i pochodzenie. Malarz odpowiedział: jestem malarzem, nazywam się Doré, pochodzę z Paryża. A czy to może pan w jakiś sposób udowodnić? Zapytał burmistrz. Wiemy, że malarz nie miał przy sobie żadnych dokumentów, ale poprosił burmistrza o kartkę papieru i ołówek. Podszedł do okna i w krótką chwilę stworzył przepiękny szkic tego, co znajdowało się za oknem. Gdy burmistrz przyjrzał się rysunkowi, nie miał najmniejszych wątpliwości. Skłonił się głęboko przed artystą i powiedział: dziękuję mistrzu i zarazem przepraszam. Teraz już nie mam żadnych wątpliwości co do pańskiej osoby. To jest dla mnie najlepszym dowodem. Drodzy bracia, drogie siostry, czy nowego malarza, jak słyszeliśmy, stał się najlepszym dowodem jego tożsamości? I myślę, że warto zadać sobie pytanie, co jest tym dowodem dla każdego z nas, dla mnie jako dla chrześcijanina. Przecież nie będę wszędzie nosił ze sobą swojej Biblii i na każde z takich pytań wyciągał ją gdzieś i pokazywał: to jest mój dowód. Może Ewangelia Mateusza da nam odpowiedź na to pytanie. 7 rozdział, 21 werset tej Ewangelii, chociaż oczywiście to nie jest jedyne takie miejsce, które dałoby taką odpowiedź. Wierzę, że macie w głowach wiele innych miejsc i wiele innych fragmentów, które mogłyby być taką odpowiedzią, mogłyby być takim dowodem. Ja wybrałem ten. Gdzieś tam był w tym momencie mi najbliższy. 7 rozdział, 21 werset, może zaskakujący. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. I to słowo wyraźnie nam mówi o tym, co mamy robić. To słowo wyraźnie nam pokazuje drogę. Pokazuje nam prosty kierunek, który powinniśmy w naszym życiu obrać. Co mamy czynić? Mamy czynić wolę Ojca, który jest w niebie. Jak ją poznać? No właśnie. Zacząć od czytania Bożego Słowa, zacząć od społeczności, od rozwijania tej społeczności, od pogłębiania tej społeczności. Pozwolić, aby to Bóg zaczął kierować naszym życiem, oddać to w Jego ręce, nie tylko słowami, ale czynem. Tak po prostu. Pozwolić, aby On przejął kontrolę. Aby to nie było to, co jest na naszych ustach, ale to, co jest głęboko w naszym sercu. Aby to wszystko Bóg mógł wziąć i tak naprawdę przejąć kontrolę. Wiem, że to nie jest łatwe dla nas. To nie jest takie proste, bo my lubimy mieć nad wieloma rzeczami kontrolę. My lubimy, jeżeli wszystko mamy pod kontrolą, jeżeli coś nam się nie wymyka, jeżeli mamy wszystko zaplanowane, wtedy czujemy się komfortowo i dobrze. Gdy coś się dzieje, nie po naszej myśli, brodzi to w nas frustrację, może zdenerwowanie, może wiele innych rzeczy. To tak jak z drogą nad morze. Wyobrażam sobie, że dojadę tutaj maksymalnie 7 godzin, bo mniej więcej tyle powinna ona mi zająć. Wiecie, rodzi to we mnie frustrację, gdy po 9 godzinach ciągle jestem w drodze. Bo coś wymyka się mi spod kontroli, bo coś nie jest takie, jak sobie zaplanowałem, bo coś nie jest takie, jakbym chciał, bądź na początku wyobraziłem sobie, że takim powinno być. Ale to jest tylko droga nad morze. Gorzej by wiele innych rzeczy w naszym życiu wymyka nam się z kontroli. Gdy chcemy na czymś przyjąć kontrolę, a nagle się okazuje, że Bóg ma inny plan, że Bóg chce dla mnie czegoś innego, ale przecież, Panie, nie tak chciałem. Nie tędy miała prowadzić moja droga. Pełnić wolę Ojca, poznać wolę Ojca. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy byli wykonawcami tego słowa, nie tylko słuchaczami. Abyśmy nie tylko dzisiaj usłyszeli, ale abyśmy to słowo wrodzili w czyn. I to jest wyzwanie. Bóg stawia przed nami wyzwanie, aby moje słowo było żywe, obfite, abyście mogli z niego czerpać, aby ono było czymś więcej niż tylko słowem dobrze wydrukowanym, dobrze wyglądającym, gdzieś tam w domu, na zaszczytnym miejscu. Aby stało się treścią naszego życia. Dobrze, a zewnętrzne oznaki tego? Ten człowiek namalował w krótkiej chwili coś niesamowitego, coś, co urzekło burmistrza tego miasta i on wiedział, z kim ma do czynienia. A to, co jest na zewnątrz nas? Co będzie tym zewnętrznym dowodem osobistym każdego chrześcijanina? Najprostsza droga, najprostsza odpowiedź, nasze czyny. To, co jest na zewnątrz. To, o czym właściwie czasami nie musimy mówić, nie wypowiadając słowa. Po owocach ich poznacie, czytamy w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 16 wersecie. Po owocach ich poznacie ich. A w liście do Galacjan, 5 rozdział, 22-23, Paweł dokładnie precyzuje, co jest tym owocem. Owocem zaś ducha są, wiem, że znacie dokładnie na pamięć, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. To jest dziwny owoc. Dziwny, nietypowy owoc. I myślę, że najlepiej ten owoc ilustruje się na szkółkach dla dzieci. Nie wiem, czy pamiętacie, ja nie chodziłem na szkółkę, ale gdy chodziliście na szkółkę, może też widzieliście, że najprościej owoce ducha zobrazować w postaci owocu winogronu. Niby jeden owoc, a właściwie masa owocu. I ten jeden owoc to 9 owoców, o których jest powiedziane, o którym mówi ewangelista o którym mówi Paweł w swoim liście do Galacjan. Owoc, o którym właściwie można by mówić i mówić i brakłoby nam czasu. Dobrze, że macie ten zegar tam z przodu, znaczy dla mnie z przodu, dla was z tyłu, wy nie widzicie, więc ja mam tą przewagę nad wami. Ale te 9 cudownych rzeczy to właściwie prosta droga do 9 kazań, a nawet myślę, że o wiele więcej, bo jeden z moich pastorów na temat miłości wypowiedział już cykl 7 kazań i generalnie rzecz biorąc mówi, że to jeszcze nie to, co chciał powiedzieć. Więc niesamowita głębia, z której można czerpać i czerpać, bo takie jest Boże Słowo. A Boży Duch ciągle zachęca nas do tego, abyśmy się w tym zanurzyli, abyśmy poszli jeszcze głębiej. Wiecie, podziwiamy apostołów, którzy wypłynęli na wodę, ale najbardziej przypatrujemy się temu, który był gotowy zrobić ten jeden krok, aby wyjść na głębie. Czyn odwagi, dla niektórych szaleństwo, ale w tym może jest jakieś szaleństwo, bo mamy iść pod prąd. Bo my nie jesteśmy z tego świata, bo Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy w tym wszystkim byli inni, abyśmy byli gotowi stawić czoło wszystkiemu i czasami trzeba iść pod prąd. Powiem więcej, zawsze trzeba iść pod prąd. Bo gdy popłyniemy z nurtem tego świata, to tak naprawdę wszystko inne, co do tej pory miało wartość, przestaje mieć wartość. Bardzo prosto ten świat pociągnie nas. Bardzo prosto jest popłynąć z nurtem. Ale iście pod prąd jest tylko dla tych, o których mówi między innymi 11 rozdział listu do Hebrajczyków. I wiecie, że tam jest mowa o bohaterach wiary. I każdy z nas dzisiaj ma prawa, żeby stanąć tam wśród nich. Tak, każdy z nas. I kiedyś to, co przed nami, staniemy obok tych, którzy tam są nazwani bohaterami wiary. Dlatego, że podjęliśmy wyzwanie, aby iść pod prąd. I to jest cudowne i to jest niesamowite. Ten owoc, ta bardzo długa lista, ciekawa lista. W zeszłym tygodniu troszeczkę o radości, dzisiaj troszeczkę o innym z nich. Coś niesamowitego, coś wspaniałego. Coś, co możemy przeżywać, coś, czego możemy doświadczać. Ale tych owoców nie można mieć wybiórczo. Nie da się mieć miłości bez radości. Nie da się mieć radości bez pokoju. Nie da się mieć cierpliwości bez uprzejmości. Czy też dobroci bez łagodności, jakkolwiek by to skomponował. Nie da się wziąć jednego, bo nie czerpiemy z pełni. A Bóg chce, abyśmy czerpali z pełni, aby te owoce były naszym udziałem. Wiecie, może jednego gdzieś tam mam więcej, drugiego mniej, nad jednym muszę bardziej pracować, może z jednym jest mi łatwiej, ale on tylko wtedy jest doskonały, tylko wtedy jest cały, gdy mamy to wszystko w swoim życiu. A Bóg chce, abyśmy wszystkiego mogli skosztować, abyśmy wszystkiego mogli zaczerpnąć. Zaczerpnęliśmy z radości, zaczerpnijmy z dobroci. Takie proste, takie zwyczajne, takie normalne. Przecież każdy człowiek oczekuje dobroci i tęskni za nią. Jestem przekonany, że każdy człowiek jest spragniony dobroci. Tej ludzkiej dobroci, nie wiem, oczekuje żona od męża, mąż od żony, rodzice od dzieci, człowiek od człowieka. Myślę, że dzisiaj człowiek tak bardzo tęskni za dobrocią, jak głodny za chlebem. Ale co to tak naprawdę znaczy być dobrym? Co znaczy być dobrym? Pozwoliłbym sobie powiedzieć krótko, że być dobrym to znaczy nosić dobro w sobie. Aby ono w pełni nas wypełniało. Sami z siebie nie możemy być dobrymi. Nie ma takiej możliwości, abyśmy sami z siebie byli dobrymi. Oczywiście możemy robić jakieś dobre rzeczy, ale to nie znaczy, że jesteśmy dobrymi, że udało nam się zrobić coś, co spowodowało, że dobro płynie z nas samo. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że małe dziecko, gdy się rodzi, to taka biała karta. Wiecie, nie widziałem kogoś, kto uczył dzieci robić złe rzeczy. Przynajmniej nie spotkałem na swojej drodze takich ludzi. Jakoś zawsze dzieciom to dobrze wychodzi. Zawsze trzeba uczyć właściwie robienia dobrych rzeczy, a te jakieś tam złe, w cudzysłowie, przychodzą łatwiej. Jakoś gdzieś tak samo to z siebie wypływa. Jeśli mamy ochotę do robienia czegoś, co jest zabronione, zakazane, coś, co się nie podoba nikomu. Ktoś powiedział, że u sąsiada zawsze trawa jest zieleńsza, a jabłka smakują lepiej. Śmiejecie się, bo wiem, że doświadczyliście takich rzeczy. Dziś zawsze to wygląda lepiej niż u nas. Więc dobro z nas samych, nie tędy droga. Ale tak naprawdę musimy, bo chcemy to dobro nosić w sobie. Co to znaczy być dobrym? Może to bycie dobrym to posiadać czyste serce, czyste sumienie i czyste ręce, aby wraz z codziennym stawaniem z łóżka być gotowym do czynienia dobra, ażeby żywić szlachetne uczucia i życzliwe zamiary względem spotykanych ludzi. Dobroć? Dobroć, myślę, przede wszystkim polega na wypełnianiu i realizowaniu Bożego Słowa, Bożych poleceń, które czytamy choćby nawet w Ewangelii Łukasza 6,31. Ewangelia Łukasza 6,31. Kolejny trudny fragment, kolejne wielkie wyzwanie. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. Oczekuję pewnych zachowań, oczekuję pewnych reakcji. Chcę, żeby ludzie zrobili tak, jak ja sobie to wyobrażam. A żeby byli takimi, a żeby odzywali się w ten sposób, a żeby postępowali tak, a nie inaczej. A to słowo mówi, chcę, żeby ludzie tak czynili. To co? Czyń tak samo ty i wy względem nich. A więc znowu muszę zacząć od siebie. A więc znowu jakby Słowo Boże stawia mnie do pionu i pokazuje mi, zanim popatrzysz na innych, popatrz na własne życie. Popatrz na siebie samego. Wejrzyj w siebie samego. Chcesz, żeby ludzie ci czynili tak, a nie inaczej? Rób tak właśnie ty. Zacznij od siebie. Pokaż drogę. Pokaż właściwe rozwiązania. Pokaż właściwe zachowania. Używaj właściwych słów. Bądź dla innych takim, jak chcesz, aby oni byli dla ciebie. Jeśli oczekujesz od kogoś jakiegoś zachowania, zachowuj się w ten sam sposób. Chcecie, żeby wasz kościół, wasz zbór był dobry i fajny? Wierzę, że chcecie. Wy musicie być dobrzy i fajni. Nie ma innej drogi. Sami z siebie, powtórzę po raz kolejny, nie, sami z siebie nic nie możemy, ale my sami z siebie nic nie musimy, bo należymy do Niego, do Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Jego własnością. I Paweł dlatego pisał, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I my byśmy chcieli tak samo, ale czy na pewno? Patrzymy na tego wielkiego męża Bożego, chcielibyśmy dożywać takich wielkich rzeczy, ale czy na pewno mogę powiedzieć, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus? Czy jestem gotowy na to wyzwanie, bo to jest wyzwanie. To nie jest łatwe. Jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie tak samo i wy. Chcemy, aby świat był taki, a nie inny. Zostaliśmy powołani do tego, żeby co robić? Iść i głosić. By przekazać dobrą wiadomość. To nie od nas zależy zbawianie świata. Nie, nie. Tam nie jest napisane, idźcie i zbawiajcie świat. Pan Jezus go zbawił. Uczynił to raz w doskonały sposób. A my mamy przekazać ludziom tą dobrą wiadomość. Bo drzwi są jeszcze szeroko otwarte. Myślę, że jesteście gotowi na błogosławieństwo, które wierzę głęboko również może spłynąć i spływa na tą społeczność i na każdą społeczność, z której jesteście. Bo drzwi są szeroko otwarte, bo jeszcze jest czas. A wielu ludzi wokoło, którzy są wokoło nas, jeszcze muszą usłyszeć Ewangelię. To do nich jeszcze musi dotrzeć poselstwo. Jestem na tym miejscu, tu dzięki Bożej łasce, ale też dzięki temu, że ktoś kiedyś powiedział mi o Chrystusie. Gdyby nie to, nie wiem, gdzie bym był. Nie wiem, co bym robił. Właściwie nawet nie chcę się nad tym zastanawiać. Ale jestem tutaj dlatego, że ktoś przekazał mi dobrą wiadomość, że jest nadzieja, jest ratunek, jest inna droga, można inaczej. I drzwi Kościoła, tego żywego Kościoła, są szeroko otwarte dla każdego. I wierzę głęboko, że to błogosławieństwo, które spływa z góry, dzięki temu, co robicie, co robimy, wylewa się i dzisiaj. I będzie się wylewać do momentu, aż drzwi zostaną zamknięte. Jesteśmy po to, aby siać. Jesteśmy po to, aby mówić ludziom, że można inaczej. Że można mieć prawdziwą radość, ale też można żyć niesamowitą, prawdziwą, nieskrępowaną, pełną dobrocią. Dobrocią, która płynie z góry. Bo dobroć jest, myślę, dla nas wielkim przywilejem. Dobroć jest dla nas wielkim przywilejem uczestniczenia w dobroci samego Boga. Tego, który jest dobrocią. Tego, który jest nieograniczoną, niepojętą dobrocią. Tak jak mówiłem ostatnio, i cieszę się, że będę miał całą wieczność, aby zrozumieć, czym jest ta dobroć. Aby ją pojąć, gdyż dzisiaj tego nie jestem w stanie uczynić. Ten, który jest tą dobrocią, daje nam przywilej, abyśmy mogli być w Nim, a ten, który jest w Nim, to wiemy, że Bóg w Nim trwa. To parafraza słów z pierwszego listu Jana 4,16. Ta doskonała dobroć objawiła nam się w osobie Jezusa Chrystusa. I to również dzisiaj słyszeliśmy. cudowna, wspaniała dobroć objawiła się w pełni w osobie Jezusa Chrystusa tu na ziemi. Pan przyszedł przeszedł przez życie, czyniąc dobro. Pamiętacie, pewnego dnia przychodzi do Jezusa trędowaty i prosi go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Pan Jezus wyciąga swoją rękę i mówi: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd ustąpił. Ta choroba tak straszna, tak niesamowita, która niosła za sobą niesamowite konsekwencje, pamiętacie? Trudno sobie nawet wyobrazić radość tego człowieka. Dlatego mówiłem, że te owoce nie mogą występować oddzielnie. Nie da się ich rozdzielić. Tam, gdzie jest dobroć, tam jest radość. Ona jest pewną konsekwencją tego wszystkiego. A gdzie jest radość, będzie i dobroć. I wszystkie inne, doskonale powiązane ze sobą. A jak wielką dobroć okazał Pan Jezus kobiecie, którą chciano ukamienować za cudzołóstwo. Jak wielką dobroć okazał tej kobiecie. Dobroć naszego Pana leczyła człowieka, podnosiła go. Tak naprawdę ukazywała również to, kim jest człowiek w Bożych oczach. Jesteśmy koroną Bożego stworzenia, ale to Pan nas tak bardzo umiłował. To On nas tak bardzo umiłował, że... No właśnie, Jana 3,16. Wspomniany wcześniej fragment. To On nas tak bardzo umiłował. A wiemy również o tym, że to dobroć Jezusa wybawiała ludzi z kłopotów, zawstydzenia, smutku. A historia pewnego młodzieńca z Nain. Czytamy tam w tym fragmencie, pozwólcie, że odczytam tylko kawałek, gdy zbliżyli się do bramy miejskiej, wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I dalej czytamy: dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić, a on oddał go matce. Jak wielka jest dobroć Chrystusa. Jak niepojęta, jak niesamowita jest dobroć. Dobroć, której możemy mieć swój udział, którą możemy mieć swoją cząstkę. Dobroć, która, no właśnie, nie jest z nas. Dobroć, która płynie i zstępuje z góry. Ale to jest dobroć, z której mamy przywilej, ażeby czerpać. Możemy się jej uczyć, możemy w niej chodzić. Ona jest dla ciebie i dla mnie. Bo ta dobroć Jezusa zawsze niesie życie. Zawsze niesie życie. Ona leczy ciała, by uzdrawiać duszę. Jezus również domaga się tego od swoich uczniów. Domaga się tego od ciebie i ode mnie. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, w 3 wersecie mówi: idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. A kto powiedział, że będzie łatwo? A kto powiedział, że będzie łatwo? Ale czy to jest powód do tego, ażeby się poddać? Ażeby dać sobie spokój już na początku? Albo w połowie drogi, albo przed jej końcem powiedzieć: dobra, to mi wystarcza, to już teraz jest to, o co chodzi? Wiecie, słyszałem wiele takich wypowiedzi. Słyszałem wiele takich słów liderów, pastorów, którzy doszli do pewnego momentu i w tym wszystkim powiedzieli sami sobie: może na razie wystarczy, może czas na odpoczynek. To za dużo, to za ciężko. Jak wielu z nas zniechęca się w tej drodze, jak wielu z nas poddaje się tuż przed celem. Bo Pan Jezus powiedział: posyłam was jak owce między wilki, ale nigdy tam nie idziemy sami. On zawsze jest obok nas. I pamiętacie tą historię, że wtedy, gdy było najciężej, to co? To On niósł nas na swoich ramionach. I dlatego na piasku był tylko jeden ślad. Bo taki jest nasz Bóg. Dobrze, troszkę zachęty. 2 Tesaloniczan 3:13 mówi tak. 2 Tesaloniczan 3:13 mówi nam takie słowo. Wy zaś, bracia i siostry oczywiście, bo to mamy w domyśle, gdy czytamy to słowo, nie ustawajcie czynić dobrze. W innym tłumaczeniu mamy: wy zaś, bracia, siostry, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze. Troszkę inne tłumaczenie nam mówi w ten sposób: nie zniechęcajcie się, nie ustawajcie czynić dobrze. Przeciwności mogą przychodzić. One przychodzą i odchodzą. To tak jak z falami na morzu. Przychodzą i odchodzą. Ale Słowo Boże mówi: nie zniechęcajcie się, nie przestawajcie, nie ustawajcie czynić dobrze. Bo mamy wiele do zaoferowania. Jeżeli Bóg jest w nas, to mamy wiele do zaoferowania. A świat jest głodny tego wszystkiego, choć nawet o tym nie mówi, jak słyszeliśmy. Choć na pozór wygląda to obojętne. Ale my mamy siać. My mamy być tymi, którzy przekazują to dalej. Może jest wiele rzeczy, które mogą nas zniechęcać. Szczególnie wtedy, gdy wydaje nam się, że nikt naszych czynów i tego, co robimy, nie dostrzega. Może szczególnie wtedy będziemy odczuwać zniechęcenie. Czasami wydaje nam się, że może walczymy z wiatrakami. Może czasami jesteśmy nawet zmęczeni tak bardzo, jak powiedziałem, że po prostu nam się nie chce. Może przygniata cię frustracja, bezradność, a może zaczyna się to przeobrażać w coś jeszcze głębszego. Pamiętajmy wtedy o tym, co mówił Paweł w liście do Rzymian. Jakimi mamy być, gdy to wszystko nadchodzi, gdy przychodzi to zniechęcenie, szczególnie od kogoś innego, może kogoś bliskiego. I Paweł nas zachęca: nikomu złem za złem nie odpłacajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Czy to jest łatwe? Nie, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Łatwe jest wtedy, gdy mamy wokół siebie życzliwych ludzi. Tych, którzy są gotowi nas wspierać, dobrze nam życzą. Wtedy możemy powiedzieć, że coś się układa, że wtedy idzie dobrze. Bo to niesie ze sobą olbrzymi taki ładunek życzliwości, serdeczności, czegoś takiego, co nas zapędza, co, gdzie chcemy się wyrwać. Ale czy tak jest zawsze? Jestem przekonany, że każdy z nas pragnie dobroci. Dobroci, którą możemy czerpać również z życia innych, którzy nas otaczają, którzy są. Dobroci, którą emanuje wiele ludzi wokół nas. Ale chcemy czerpać przede wszystkim z jednego źródła, z tego prawdziwego, doskonałego źródła. Z doskonałej dobroci, która nigdy nie zawodzi, która może nas wypełniać, bo w niej jest potężna siła, która, jak ktoś powiedział, potrafi człowieka wrogiego zmienić w przyjaciela. Właśnie. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, nie odpłacajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jak powiedziałem, to nie zawsze jest łatwe. Nie zawsze jest tak w momencie, gdy ktoś nie chce dla nas dobrze. Gdy ktoś jest dla nas niemiły, nieuprzejmy, mówiąc delikatnie. A co z sąsiadem, który zawsze znam za skórę? A co z tymi, którzy w pracy są tacy, a nie inni? W szkole, gdziekolwiek? Nikomu złem za złe nie oddawajcie. I nie chodzi zawsze o czyny. Nie chodzi zawsze o to, że to właśnie, to ja mu też teraz tą nogę podłożę. Ale nasze myśli? To, o czym wiesz tylko ty i nasz Bóg? Czy również wtedy nikomu złem za złe nie oddaję? Wczoraj o 17:00 zawyły syreny. Z pewnością słyszeliście. To wspomnienie tego wydarzenia w 1944 roku. Wydarzenia, którym wiemy z historii. W czasie tego powstania warszawskiego osoba, która wspomina to, pamięta ten czas, gdy niemieccy żołnierze wypędzali ludzi z kamienicy, z mieszkań. Na ulicy oddzielali mężów od żon, od dzieci. wypędzali pod ścianę. Potem rozlegał się tylko huk karabinów. I to był jeden z takich dni, gdy ludzie z jednego z mieszkań przy ulicy Marszałkowskiej znaleźli się na ulicy. Mąż, żona z małym Jurkiem na ręku. Podbiegł do nich żołnierz niemiecki z zamiarem przepędzenia ich pod ścianę. W jednym ręku trzymał karabin maszynowy, głośno krzycząc. I wtedy ten maleńki Jurek wyciągnął swą dziecinną, malutką rączkę i pogłaskał tego żołnierza po twarzy. Żołnierzowi opadły ze zdziwienia ręce razem z karabinem maszynowym, który w niej trzymał. I po chwili, wiecie co, mały Jurek po raz drugi pogłaskał żołnierza po twarzy. Małą, niewinną rączką. Osłupiały żołnierz puścił całą rodzinę na wolność ulicą Polną, gdzie im nic nie groziło. Przeżyli. Ta mała rączka Jurka, pełna dobroci i życzliwości, posiadała większą moc i siłę niż żołnierski pistolet maszynowy. Bo w dobroci jest siła. W prawdziwej, niezmąconej dobroci jest potężna siła. Czytamy, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To my mamy rzeczy niemożliwe. To nam się wydaje, że stajemy przed murem, którego nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Ale czytamy w Bożym Słowie po raz kolejny i kolejny, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Czy doświadczacie cudów w swoim życiu? Ja mogę powiedzieć, że doświadczam. Nie wiem jak wy, nie znam was na tyle, ale mogę wam powiedzieć, że doświadczamy wielkich cudów. I to nie dlatego, że żyjemy na południu Polski. To nie dlatego, że żyjemy jesteśmy częścią takiej, a nie innej społeczności. Bo to nie my i nie z nas. Ale żyjemy, każdy z nas żyje, będąc z jego własnością, w jego obecności, w obecności Jezusa Chrystusa, o którym czytamy, że On jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. W Nim się nic nie zmieniło. Wiele rzeczy zmienia się w nas. Ale gdy zaczynamy tak naprawdę myśleć o Jego słowach w ten sposób, że są one realnością, zaczynają się dziać wielkie rzeczy. I nie mam na tyle czasu, ażeby mówić wam o wszystkich rzeczach, które możemy doświadczać. Ale jest ich dużo, jest ich wiele. Oglądamy Boże uzdrowienia z ciężkich chorób. Doświadczamy nawróceń ludzi, o których pomyślałbym, że będzie ostatnią osobą, do której powinienem iść, ażeby mu powiedzieć. Słuchamy świadectw, dożywamy świadectw wielkich rzeczy, niesamowitych rzeczy. Ale w tym wszystkim chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Musimy zacząć od rzeczy małych. Musimy zacząć dostrzegać cuda w naszym życiu, przede wszystkim te najmniejsze. Te, które dzieją się każdego dnia. Zacząć się nimi cieszyć. Taką prawdziwą, niezmąconą radością i dzielić się tym wszystkim z innymi. Bo Bóg jest Bogiem rzeczy małych, ale Bogiem rzeczy wielkich. Jeśli w małych będę wierny, to Bóg do wielkich mnie poprowadzi. Nawet w czasach beznadziei, które ostatnio żeśmy gdzieś tam przechodzili, o których tak moglibyśmy myśleć, w odizolowaniu, w zamknięciu, Bóg daje rozwiązania. Bóg daje rozwiązania. I Bóg czyni wielkie rzeczy. Powiem wam, że przez ten czas zamknięcia, gdy również nie mieliśmy społeczności, oczywiście mieliśmy przekazy online i one były transmitowane ze zboru, Bóg wszystko dokładnie przygotował. I chcę wam to powiedzieć na świadectwo tego, że działa w sposób, którego mogę nie zrozumieć, ale On tak działa. W lutym na jednym ze spotkań Rady, co miesiąc mamy spotkania Rady Braterskiej, zastanawialiśmy się nad zakupieniem sprzętu do tego, ażeby może rozpocząć transmisję w internecie, ażeby może przez to pokazać ludziom, społeczność, jak to wygląda, żeby dotrzeć do tych, którzy nie mają możliwości, ażeby być w społeczności, bo są takie miejsca, gdzie nie ma społeczności, gdzie nie można pojechać czy przyjść, ażeby mieć społeczność. Zastanawialiśmy się, mówiliśmy o kosztach i tak dalej, które z pewnością też nie były małe, bo te sumy nie były bagatelne. Więc były to duże pieniądze, które gdzieś tam można było wydać. Ale powiedzieliśmy tak, modliliśmy się o to i chcieliśmy powiedzieć tak, Panie Boże, czy to będzie Twoja wola, poprowadź nas tym wszystkim. Zakupiliśmy sprzęt, wkrótce później rozpoczęła się pandemia, okres odizolowania. Bóg przygotował to. Mogliśmy rozpocząć transmisję. Mogło się rozpocząć przekaz Bożego Słowa dla nas, którzy nie mogliśmy być, tylko ci, którzy służyli, byli w zborze, ażeby mogło się to wszystko dziać. Wiecie, dziwnie się mówiło do kamery. Też miałem ten przywilej, ażeby tego doświadczyć. Dziwnie nagle się staje przed salą, gdzie co niedziela jesteś przygotowany na to, że jest tam ponad 500 osób i nagle stajesz i widzisz 5. Dziwnie się mówi do czerwonego światełka, który gdzieś tam się zapala. Ale w tym wszystkim chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Bóg działa w niesamowity sposób. Zastanawialiśmy się, modliliśmy się o to i chcieliśmy jak najszybciej wrócić do spotkań, do tej takiej realnej rzeczywistości, do tego, aby przyjść, spotkać się z kimś, mieć tą społeczność. Zaczęliśmy od 2 nabożeństw ze względu na ograniczenia, dobrze o tym wiecie, prawda? Nie mogło być więcej niż 150 osób na nabożeństwie, więc też to było jakimś problemem. Ale Bóg dawał rozwiązania. Modliliśmy się o to, ażeby nie było sytuacji, w której baliśmy się o to, że może ktoś się przyzwyczai do tych spotkań, będzie mu wygodnie, bo to może czasami było wygodne, żeby usiąść w domu, zobaczyć nabożeństwo z filiżanką kawy, prawda? W ten sposób. Różnie to bywało. Różne mieliśmy relacje. W zaciszu własnego domu nie trzeba było się wyrywać. Może w szlafroku, nie wiem, jakkolwiek. Ale wiecie co? Chcę wam powiedzieć, że Bóg działa w niesamowity sposób. I z naszych obaw, z tego, że baliśmy się, czy właściwie nie będzie tak, że nie wrócą niektórzy do społeczności, że ciągle będzie to online. Chcę wam powiedzieć, że z zboru zaczęły przychodzić osoby, które nigdy w życiu o tym zborze nie słyszały, które nigdy do tego zboru by nie trafiły, których obawa była przed tym, aby wejść do budynku, bo dla nas jest oczywiste, a nie dla wszystkich, że tam trzeba wejść, że tam nie gryzą, że tam mi niczego nie zrobią, że nie wiem, jakie można jeszcze mieć obawy, ale przyszło naprawdę sporo ludzi, których Bóg poruszył i nasza społeczność dzięki Jego łasce jest jeszcze większa niż była. Ale to Jego działanie. Wiecie, to były nasze obawy, ale Jego działanie. Sami z siebie nic, ale gdy On zaczyna działać, dzieją się rzeczy wielkie. I On chce, aby działy się rzeczy wielkie. Chce tego dla was, dla ciebie, chce tego dla mnie. Ktoś kiedyś powiedział, że w każdym człowieku jest taka delikatna struna, którą wmontował w nasze serce sam Stwórca. Ta struna nazywa się dobroć. Trzeba nam tylko na nowo odkryć w sobie tę melodię. Jest na to sposób. Jeden, jedyny prawdziwy sposób. Wystarczy otworzyć się przed Jezusem, a On przywróci harmonię i melodię życia. Już nie będę fałszował. I to już nie będzie dźwięk, którego nie da się znieść. Którego nie da się słuchać. Dlaczego? Dlatego, że On jest dobrocią. Tylko On jest prawdziwą dobrocią. Tym bardziej trzeba to zrobić. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jesteśmy powołani do czynienia dobrze. Jesteśmy na to wręcz skazani, ażeby czynić dobrze. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus mówi, czyńcie dobrze. No właśnie. Co mówi? Czyńcie dobrze tym, którzy was... Dokładnie. Chciałbym się powiedzieć wszystkim, dokładnie. Czyńcie dobrze wszystkim, tak? A zwłaszcza tym, którzy was prześladują. W innym tłumaczeniu czytamy, zwłaszcza tym, którzy was nienawidzą. Bo dobroć może wyrażać się w bardzo prostych, małych słowach, małych gestach. Właśnie, w małych rzeczach. Czasami chcemy rzeczy wielkich, a zawodzę w małych rzeczach. Czasami proste gesty, choćby nawet uśmiech, życzliwy i serdeczny. Chcę wam powiedzieć, że był taki czas po wielu latach służby, gdy bardzo zostałem zniechęcony do społeczności przez takie czy inne wydarzenia, nieważne. To był trudny czas dla mnie, dla mojej rodziny, bardzo trudny czas. Wiecie, co go zmieniło? Nie spodziewajcie się wielkich rzeczy. Zmienił go jeden cukierek. Dokładnie. Zmienił go cukierek. Cukierek, który wręczył mi, mojej żonie, mojej córce, mój brat w Chrystusie, który ma taki zwyczaj w naszym zborze, że zawsze, wiecie, na każdym nabożeństwie nie ma osoby, która nie dostanie od niego cukierka razem z uściśnięciem dłoni. To nie jest takie proste. Ze względu na to, że, jak mówiłem, nasza społeczność liczy w tej chwili ponad 600 osób. To nie jest proste, uwierzcie mi. Ale nie zostaniecie pominięci, gdy przyjedziecie. To wam gwarantuję. Jeżeli będziecie w naszym zborze, a on będzie, to zawsze dostaniecie tego cukierka. Bo to są te małe rzeczy, które potrafią przenosić góry. Wielkie góry. Małe rzeczy. Czasami chcemy trzęsienia ziemi, a Bóg mówi nie. Małe rzeczy. Musimy zacząć od małych rzeczy. Pomalutku, krok po kroku. Jeden uśmiech. Wyciągnięcie ręki. Czasami jedno słowo mniej. To wiele zmienia. To wiele daje. Wiecie, to spowodowało, że odzyskałem wiarę w ludzi. Jeden cukierek. Dla kogoś może po prostu cukierek. Dla mnie niesamowity gest wielkiej miłości. Człowieka, który żyje Chrystusem. Wiem, że nie każdy będzie mógł rozdawać cukierki. Ale ten cukierek to może być cokolwiek. Jedna prosta rzecz. Ona może zrodzić uśmiech, bo gdy rodzi się uśmiech, otwierają się serca. Tragiczny jest stan człowieka, który się nie uśmiecha. A tym bardziej jestem przekonany o tym, że chrześcijaninowi, każdemu z nas, tym, którzy są naśladowcami Chrystusa, nie do twarzy jest bez uśmiechu. Święci Kościoła to ludzie radośni. Nie wiem, zgodzicie się ze mną? Dobroć. Dobroć też wyraża się w słowach. Już powoli będę kończył, nie martwcie się. Dobroć też wyraża się w słowach. Ileż dzisiaj wulgarnych, gniewnych słów słyszy się w naszych rodzinach, w kolejkach, w autobusach, w tramwajach. Awantura, podniesiony głos, obelżywe epitety. Gdziekolwiek się nie obrócisz, dociera do siebie to samo. A gdy mąż przychodzi z pracy do domu po jakimś wielkim niepowodzeniu czy konflikcie z szefem, pierwsze, co się dzieje, wyładowuje swą złość na może żonie, na dzieciach, na tych, którzy się nawiną pod rękę. I nie przeszkadza to w niczym, ażeby w niedzielę po prostu iść do kościoła i znowu się uśmiechać. Uważa się, że jest dobrze wtedy, gdy nie jest źle. Ale czy na pewno? Maria Rodziewiczówna nie znosiła hałasu. Taka ciekawostka, którą o niej wyczytałem. Wiecie co, w swoim dworku na Polesiu kazała powiesić taką ogromną, ciężką belkę przy drzwiach wejściowych, a na tej belce wyryto napis: gdy ci gniewno, weź to drewno, biegaj po dolinie, aż ci gniew minie i wtedy wejdź w próg domu mego. I może musielibyśmy mieć taką belkę przy swoich drzwiach. Może czasami by się przydała taka ciężka belka przy drzwiach może twojego, może mojego domu. Kwestia twojej osobistej oceny tego. Ale wydaje mi się, że czasami by się przydała taka belka, aby zanim przekroczę próg domu i obwinię wszystkich o wszystko, mógł po chwilę pobiegać z nią. Ja obrazowo mówię oczywiście, nie bierzcie tego dosłownie. Przez chwilę pobiegać z nią i zastanowić się nad tym, czy przypadkiem ten problem nie tkwi we mnie. Czy przypadkiem znowu nie muszę zacząć od siebie, zanim zacznę dotykać innych? Czy przypadkiem nie muszę się zatrzymać, zastanowić na chwilę i pomyśleć? W takich sytuacjach warto sięgnąć po modlitwę. Warto może usiąść na progu swojego domu, przeczekać tą chwilę, zagłębić się w modlitwę, bo wielka jest siła modlitwy. czy nie zauważacie przypadkiem, że takie słowa jak proszę, dziękuję, przepraszam, przebaczam gdzieś tam wypadły z codziennego obiegu? Coraz mniej ich słychać. Chcielibyśmy, żeby takich gestów, chcielibyśmy, aby takich słów było więcej wokół nas. Słów, które mogą zbliżyć ludzi, pomnożyć dobro wokół nas. Ale po co to wszystko? Po co to wszystko? Odpowiedź jest prosta. Daje ją właściwie wiele miejsc, choćby nawet w Apokalipsie świętego Jana. Właśnie po to, aby w życiu być zwycięzcą. Aby być zwycięzcą, bo Bóg powoła nas do tego, abyśmy byli zwycięzcami. Bo ten codzienny trud, znój, to wszystko, w czym jesteśmy, kiedyś przeminie. Dobiegnie do końca. A tak jak powiedziałem, w zeszłym tygodniu najlepszy przed nami. To, co najlepsze, jest dopiero przed nami. I Bóg chce, abyśmy byli zwycięzcami. Abyśmy się mogli poczuć zwycięzcami. Abyśmy mogli być tymi, którzy niosą to zwycięstwo w postaci radości, dobroci, miłości, uprzejmości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Reasumując, myślę, że każda wspólnota, czy to jako Kościół, czy jako rodzina, wiąże się i scala przez te małe rzeczy. Ona się utrwala przez te małe rzeczy, przez małe gesty, przez te drobne rzeczy. Słowa dobroci, życzliwości, akceptacji, zauważania, wdzięczności, pamięci na co dzień. To tak jak chyba z tym harcerskim ogniskiem, które staje się potężne dzięki temu, że te małe, drobne gałązeczki się zapalają i one rozpalą te ogromne, potężne drągi, które stają nad nimi. Małe, niesamowite, cudowne rzeczy. Drobne gesty, znaki i słowa. Jeśli ich nie ma, to wiele rzeczy umiera. A życie jest możliwe tylko dzięki tym małym rzeczom. Prawdziwe, że życie w Jezusie Chrystusie, którego Ty i ja jesteśmy cząstką, do którego zostaliśmy powołani. Dajmy szansę tym, którzy są wokoło nas, ażeby również mogli zostać powołani, tak jak nam to zostało darowane. Niech Wam tym wszystkim Bóg błogosławi. Amen.